Dzisiaj wrócę razem z wami do tryptyku o uległości. I jednocześnie zakończymy ten tryptyk, przyglądając się trzeciej relacji, które porusza apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, pod koniec drugiego rozdziału i na początku trzeciego rozdziału. Ta trzecia relacja to relacja pomiędzy mężem i żoną. I celem tego tryptyku dla apostoła Piotra jest przekazanie, jaka ma być właściwa postawa osoby wierzącej wobec władzy, wobec zwierzchników w pracy i właśnie w małżeństwie, nawet jeśli spotyka nas tam niesprawiedliwość i krzywda. W związku z tym tytuł naszego dzisiejszego kazania to tryptyk o uległości, żona. Żona dlatego, że wam, drogie żony i przyszłe żony, jest poświęcona większość w tym fragmencie treści. Zanim przejdziemy do tego fragmentu, to pod koniec IV wieku po Chrystusie pewien posunięty już w latach ojciec Kościoła, już tam niedużo tego życia mu zostało, napisał swoją autobiografię, która stała się bardzo ważnym dziełem w świecie chrześcijańskim i jest czytana aż do dnia dzisiejszego z dużą uwagą. Gdy została zakończona, autor opatrzył swoją opowieść tytułem Wyznania. Wyznania świętego Augustyna. I w tej narracji ukryty jest taki wzruszający hołd, jaki Augustyn składa swojej matce Monice na temat wpływu, jaki miała na doprowadzenie jej niewierzącego męża, Patrycjusza, do osobistej wiary w Pana Jezusa. I Augustyn opisał rolę swojej matki w wyznaniach swoich takimi słowami i jest to taka forma modlitwy albo forma zwrócenia się Augustyna do Boga bardziej niż do czytelnika. Wychowana w takiej skromności i umiarkowaniu i raczej przez Ciebie poddana rodzicom niż przez rodziców Tobie, służyła, gdy dorosła i wydano ją za mąż, mężowi jak Panu. Gorąco pragnęła zdobyć go dla Ciebie. Cnoty, jakimi ją ozdobiłeś, budzące w jej mężu szacunek, miłość i podziw, były wieloma głosami mówiącymi mu o Tobie. Tak postępowała moja matka, a nauczyła się tej postawy w szkole serca, gdzie Ty jesteś mistrzem. Wreszcie i męża własnego, u schyłku jego życia doczesnego, pozyskała dla Ciebie. Po jego nawróceniu już nigdy nie ubolewała nad tym, co przed jego nawróceniem od niego ucierpiała. Myślę, że niewiele trzeba, żeby sobie wyobrazić matkę Augustyna, ciężko doświadczaną przez lata w bardzo trudnym małżeństwie, ale ciągle szukającą siły do dalszego działania właśnie w słowach i obietnicach Pisma Świętego i jak najbardziej w słowach naszego dzisiejszego fragmentu. Być może znała nawet te słowa na pamięć. Na pewno jej postawa pięknie wpisywała się w słowa apostoła Piotra z drugiego rozdziału. W 12 wersecie czytamy: postępujcie wśród pogan, czyli osób niewierzących, nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jak złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu w dniu nawiedzenia. Z taką zachętą w tle nasz dzisiejszy fragment, myślę, że jest już osadzony we właściwym kontekście, więc przeczytajmy go proszę. Jest to pierwszych 7 wersetów trzeciego rozdziału. Podobnie żony. Podobnie, w związku z tym właśnie mamy ten tryptyk, tak jak poddajmy się władzy, tak jak zwierzchnością w pracy, tak podobnie żony, bądźcie poddane czy uległe, bo to jest to samo słowo, swoim mężom. Aby nawet wtedy, gdy niektórzy nie podporządkowują się słowu, dzięki postępowaniu żon bez słowa zostali pozyskani, gdy zobaczą wasze pełne bojaźni, czyste postępowanie. Niech waszą ozdobą będzie nie to, co zewnętrzne, wyszukane zaplatanie włosów, noszenie złotej biżuterii lub ubieranie się w strojne suknie, ale ukryty człowiek wewnętrzny, w nieskazitelności łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny przed Bogiem. Tak bowiem niegdyś święte kobiety, które miały nadzieję w Bogu, stroiły się, będąc posłuszne swoim mężom. Tak też Sara okazała posłuszeństwo Abrahamowi, gdy nazwała go Panem. Wy zaś stałyście się jej dziećmi, gdyż czynicie dobro i dajecie się niczym i nie dajecie się niczym zastraszyć. Podobnie wy, mężowie, żyjąc wspólnie z żonami, traktujcie je z wyrozumiałością, ponieważ jako kobiety są słabsze. Okazujcie im szacunek, jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby nic nie wstrzymywało waszych modlitw. I jakkolwiek mogą nam dzisiaj w XXI wieku w cywilizacji Zachodu zazgrzytać pierwsze słowa tego fragmentu, to proszę nie utraćmy siły tych słów, tego przekazu. Patrząc na pierwsze dwa wersety, widzimy, że niektórzy mężczyźni, wchodząc do nieba, do wieczności, zawdzięczać będą swoje zbawienie przykładnemu postępowaniu i dobrym uczynkom swoich żon, które postanowiły przeżyć swoje dni w prawdziwej, kosztownej i wiernej uległości. Tacy niewierzący mężowie zostaną zbawieni dzięki przykładowi kobiet, które w sposób potężny i często niezrozumiały, wręcz tajemniczy, nauczyły się powierzać siebie danej przez Boga obietnicy, że On się będzie opiekował. Ale jednocześnie mamy świadomość, że słowa te tak często były przedmiotem poniżających interpretacji i obraźliwych zastosowań wobec wszelkich kobiet, niezależnie od ich stanu cywilnego. I w sumie mógłbym to zachować na późniejszą część naszego rozważania, ale myślę, że później będą ważniejsze rzeczy, więc zanim przejdziemy do zrozumienia i zastosowania praw zawartych w tym fragmencie, powiedzmy sobie wyraźnie, że zawsze nasz szacunek wobec drugiego człowieka jest wtórny wobec naszej lojalności wobec Boga. Więc na przykład, jeśli czy gdy niewierzący mąż chce od wierzącej żony, aby ona dla niego porzuciła swoją wiarę w Chrystusa, jej lojalność jest przy Chrystusie. Jeśli mąż nakłaniałby swoją żonę do grzechu, do kłamstwa, do kradzieży, do niemoralności, jej lojalność jest po stronie Chrystusa. Uległość mężowi nie oznacza, że zawsze i we wszystkim wierząca żona ma się zgadzać ze swoim niewierzącym mężem i że nie może mieć innego poglądu. Jeśli mąż porzuca żonę, jest jej niewierny, to nie jest ona pozostawiona bez biblijnych narzędzi. Jeśli znęca się nad nią, czy to fizycznie, czy psychicznie, czy duchowo, lub odrzuca przez nieustanne upokorzenia, to ona nie musi tego znosić zniewolona w swoim domu i akceptować takie codzienne okrucieństwo, byleby tylko trwać w tej relacji. Tego apostoł Piotr tutaj nie mówi. Jednak pamiętajmy, że apostoł Piotr w całym tym tryptyku jest bardzo wybiórczy. Jemu nie zależy na tym, żeby przekazać usystematyzowaną teologię związaną z podejściem do państwa, władzy, do miejsca pracy, do małżeństwa. Jego celem jest, po tym jak przez dwa rozdziały pisał potężne akapity zachęty dla chrześcijan, którzy cierpią, którym jest źle, którzy są często sponiewierani, teraz pisze im, jak w tej sytuacji, w której żyją, mają postępować. Nawet gdy są prześladowani, nawet gdy są traktowani niesprawiedliwie, nawet gdy ich ludzkie potrzeby i pragnienia nie są zaspokajane tak, jak by tego chcieli. Natomiast wątki, których Piotr nie porusza w tym tryptyku i w swoim liście, zostawia on służbie duszpasterskiej przywódców tych lokalnych społeczności, w których takie trudne sytuacje mają miejsce. Wracając zatem do tryptyku i do zasady uległości. Właściwie w naszym fragmencie apostoł Piotr podaje nam pojedynczą zasadę. Tę samą zasadę uległości, której już przyglądaliśmy się w relacji chrześcijan do władzy, do zwierzchników w pracy. I punktem ciężkości w podejściu do tej uległości jest przykład i osoba Jezusa Chrystusa. W uległości, o której pisze Piotr, nie chodzi o przestrzeganie jakiejś normy szczególnej. Chodzi o zwrócenie się do osoby, do tego, który swoim przykładem, swoim życiem zachęca nas do uległości i bogobojnego posłuszeństwa. We wszystkich tych trzech omawianych relacjach chrześcijanie mają wyraźnie odzwierciedlać postawę Pana Jezusa. Mamy wzorować nasze postępowanie na Panu Jezusie. Nie na przykładach, trendach, na modle tego świata, ale na Bogu, który stał się człowiekiem i pokazał nam, jakie życie podoba się Bogu. I robiąc to, pokażemy światu świeży i żywy przykład prawdziwej nadziei. Taka jest logika tych pierwszych wersetów. I oczywistym jest również to, że apostoł Piotr nie zwraca się tylko do żon, które mają niewierzących mężów, zwraca się do wszystkich chrześcijańskich żon. Widzimy to w pierwszym wersecie, gdy pisze: nawet wtedy, gdy niektórzy nie podporządkowują się słowu. Więc wszystkim mężom, nawet wtedy, jeśli są niewierzący. Jak zatem ma wyglądać w praktyce ta uległość, to podejście? I Piotr zaczyna od pokazania nam kontrastu. Popatrzmy na werset trzeci i początek czwartego. Niech waszą ozdobą będzie nie to, co zewnętrzne, wyszukane zaplatanie włosów, noszenie złotych biżuterii lub ubieranie się w strojne suknie, ale... I mamy kontrast. Kultura czasów Piotra, bardzo podobnie jak nasza dzisiaj, cechowała się wręcz obsesją na punkcie ładnego wyglądu. To nie jest coś, co pojawiło się dopiero pod koniec XX wieku albo w XXI wieku. Ci ludzie wtedy mieli obsesję na punkcie ładnego wyglądu, co miało wyraz właśnie w rozmaitych ozdobach, które kobiety ubierały na siebie. Kobiety, zwłaszcza w dużych miastach, były pod nieustanną presją, żeby pięknie wyglądać. Panowało tam szaleństwo na punkcie wyszukanych fryzur, noszenia biżuterii, modnych ubrań. I w odpowiedzi na to Piotr chce, żeby wierzące kobiety nie przejmowały się nadmiernie pięknem zewnętrznym. A ja bym powiedział, że nacisk wywierany na kobiety i dziewczyny przez dzisiejszą kulturę jest wręcz opresyjny. Dzisiaj to jest bardzo popularne słowo, kierowane w drugą stronę akurat, ku konserwatywnym treściom. Ja bym powiedział, że ta presja, która jest wywierana dzisiaj na kobiety, na dziewczyny, na to, jak mają wyglądać, jest wręcz opresyjny. W dzisiejszych czasach kobiety nie mogą wejść do sklepu, żeby nie były bombardowane różnymi produktami, obrazami narzucającymi im, co zrobić, żeby były jeszcze ładniejsze. Nie da się przeczytać czegokolwiek w internecie bez bycia wręcz przytłoczonym potrzebą zmienienia czegoś w swoim wyglądzie. Nie da się przejrzeć Instagrama bez bycia atakowanym przez poczucie, że w waszych szafach nie ma niczego wartego do ubrania na siebie i w ogóle ty, dziewczyny, jak ty w ogóle wyglądasz? To jest chore i to jest opresja. To jest opresja, która jest wywierana zwłaszcza na kobiety, zwłaszcza na dziewczyny przy potężnym przyklasku cywilizacji Zachodu, a zwłaszcza tych, którzy zarabiają na to miliardy. Ta pasja do zewnętrznych ozdób ma jednocześnie straszliwą cenę dla współczesnej kobiety. Poczucie, że nigdy nie wyglądasz wystarczająco dobrze, że nigdy nie jesteś wystarczająco ładna, że nie dorównujesz innym i tak dalej. A to sprawia, że kobiety czują się gorsze, brzydsze i niekochane, a ten trend tylko narasta. Wcale nie łagodnieje. I mimo tego, że wiecie, drogie panie, że większość tych obrazków to jest albo korekcja, albo tak zrobione zdjęcie, żeby rzeczywiście pokazać to, co jest ładne, a retuszować to, co nie, to i tak to wpływa na psychikę i to jest opresja, przed którą bardzo trudno jest się oprzeć. Więc z pewnym poczuciem ironii dostrzeżmy, że Biblia prowadzi kampanię przeciwko tej opresji i że Piotr tutaj, mówiąc te słowa, które być może zgrzytają w uszach niektórych z nas, on się bardziej troszczy o kobiety niż kultura, w której żyły te kobiety i kultura, w której my dzisiaj żyjemy. Bo te słowa mają uwolnić kobiety od okropnej obsesji dobrego wyglądu. Jak to robi? Po pierwsze, zwraca naszą uwagę na wewnętrzne piękno. Na to, czym wierzące kobiety powinny naprawdę się przejmować. Czytałem werset trzeci, skończyłem na początku czwartego i mówi, niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, czwarty werset, ale ukryty, wewnętrzny, w nieskazitelności łagodnego, spokojnego ducha, który jest cenny przed Bogiem. Wezwanie Piotra jest bardzo proste. Wierzące kobiety mają bardziej dbać o to, jak przeozdobione jest ich wnętrze, niż to, co zdobi je na zewnątrz. I jednym z bardzo prostych zastosowań tych słów byłoby na przykład ocenienie, ile czasu zabiera ci myślenie, zaplanowanie i wykonanie swojego zewnętrznego wyglądu, gdy musisz rano wyjść z domu do pracy, między ludzi. Ile czasu? A ile czasu poświęcasz na inwestowanie w wewnętrzne piękno? Bo powiedzmy, że masz wymarzoną bluzkę, którą chciałbyś kupić. Buty, torebkę, płaszcz. A zapytałbym, a co jest wymarzonego w twoim wnętrzu? Co chciałabyś mieć, a czego nie masz? Czy w ogóle w ten sposób zdarza ci się myśleć? Bo właśnie wchodząc do sklepu, odpalając internet, patrząc na innych ludzi, bardzo łatwo jest stwierdzić, ale ładne buty, fajnie byłoby takie mieć, ale ładna kreacja, fajnie byłoby mieć. Bardzo prosto, wręcz jest to oczywiste. Natomiast pytanie w drugą stronę jest, jeśli myślisz o swoim pięknie wewnętrznym lub brakach w pięknie wewnętrznym, to co jest tym wymarzonym, co chciałabyś mieć? I ile czasu zajmuje ci myślenie o tym zdobieniu się wewnątrz? A przecież to jest prawdziwie cenne przed Bogiem. W przeciwieństwie do wymodelowania na zewnątrz wszystkiego zgodnie z bieżącymi trendami takimi czy innymi. Żeby to przybliżyć, Piotr podaje ilustrację i przykład z życia, który każda wierząca kobieta może naśladować. Popatrzmy na wersety 5 i 6. Tak bowiem niegdyś święte kobiety, które miały nadzieję w Bogu, stroiły się, będąc posłuszne swoim mężom, czy uległe. Tak też Sara okazała posłuszeństwo Abrahamowi, gdy nazywała go Panem. Wy zaś stałyście się jej dziećmi, gdyż czynicie dobro i nie dajecie się niczym zastraszyć. Szukając tego modelu dbania o wewnętrzne piękno, o osobę o łagodnym i spokojnym duchu, jak czytamy w wersecie 4, Piotr wybiera Sarę, żonę Abrahama. I bardzo trafnie, ponieważ Sara nie była jakąś taką omdlewającą duchem i nieobecną ciałem osobą. Ona nie była słaba, to była kobieta z krwi i kości, która bardzo dobrze wiedziała, czego chce i wiedziała, jak osiągnąć swoje cele. Dlatego przykład Sary jest doskonałym wyborem. Wbrew temu, co współczesna kultura powiedziałaby, słysząc takie wezwanie do kobiety, żebyś była łagodna. Współczesna kultura zbombarduje od razu, mówiąc, że tak, Bóg chce, żebyś była słaba i nieporadna. Nasza kultura od dłuższego czasu stara się przekonywać dziewczyny i kobiety, że zastosowanie tej zasady jest przepisem na życiową porażkę. A apostoł Piotr mówi, nie, absolutnie nie. Popatrz na Sarę. Sara kilka razy, bardzo bezpośrednio, wręcz konfrontacyjnie walczyła o swoje racje z Abrahamem, a wiemy tylko o tych, które były związane z potomstwem. I była tam zero-jedynkowa. I wywalczyła swoje, to co chciała. Czy słusznie, czy nie, to akurat jest mniej ważne. Chodzi o to, że to nie była taka efemeryczna postać. Taka, że prawie, że była, ale jakby jej nie było. To była kobieta z krwi i kości. Swoim charakterem, temperamentem, swoimi pragnieniami i umiejętnością docierania do celu. A pamiętajmy, że Sarze było w wielu aspektach o wiele łatwiej niż współczesnym kobietom. Jej status społeczny był bardzo wysoki. Ona miała wiele służby. Ona nie musiała się przejmować wieloma rzeczami, które wy, drogie panie, musicie się przejmować. W ogóle Sara znaczy księżniczka. I ona była księżną, tak jak Abraham był księciem, jeśli chodzi o majętność i status społeczny. No dobrze, ale bardziej chyba zgrzyta to mój panie, które Sara powiedziała do Abrahama. Czy pamiętacie kiedy? Kiedy w Starym Testamencie, raz jedyny, spotykamy, kiedy właśnie Sara wypowiada te słowa o swoim mężu, pan Abraham. Pamiętacie kiedy? Przyszli do Abrahama, przyszedł Bóg do Abrahama, trzech gości, on ich ugościł i gdy już tak pojedli, zapytali Abrahama, gdzie jest Sara, twoja żona? On odpowiedział, jest właśnie w namiocie. Na to rzekł jeden z nich, powrócę do ciebie jeszcze po upływie roku, wtedy twoja żona Sara będzie miała syna. A Sara słuchała tego u wejścia do namiotu, który stał za nim. Abraham i Sara byli już starcami, podeszłymi w latach, a Sara nie miała już przypadłości kobiecych. Dlatego zaśmiała się Sara i pomyślała, czy teraz, kiedy się zestarzałam, mam doznawać rozkoszy, przecież mój pan już jest starcem. Lecz pan zapytał Abrahama, dlaczego Sara roześmiała się, myśląc, czy rzeczywiście mogłabym rodzić, ja, stara kobieta? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla pana? O tej więc porze, po upływie roku, wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. I tutaj Sara w ogóle nie musiała się odzywać, ale nie mogła. Lecz Sara zaparła się, mówiąc, wcale się nie śmiałam. Przelękła się bowiem. Lecz on powiedział, to nieprawda, śmiałaś się. Śmiech Sary zdradzał jej niedowierzanie. To było takie nerwowe, werbalne zdziwienie na myśl, że Bóg mógłby spełnić swoją obietnicę dotyczącą potomka. Ona nie wierzyła. Gdy usłyszała za rok, po prostu roześmiała się. Nie z radości. Nie zawołała swojej najbliższej przyjaciółki i mówi, słuchajcie dziewczyny, świętujmy, póki w ciąży nie jestem, bo za chwilę już tak łatwo nie będzie można, niech któraś otwiera wino. Ona zaśmiała się, bo nie wierzyła. Nie wierzyła, że Bóg może, ponieważ tak długo już zwlekał. Ale ten śmiech Sary można nadal usłyszeć w wielu chrześcijańskich domach niestety. To samo niedowierzanie, to samo zażenowanie jako reakcja na słowa o uległości żony wobec męża. Ty sobie chyba żartujesz. To jest jakiś absurd. Ale co byłoby sednem tego absurdu? No, mianowicie to, że miałabym uwierzyć, że jeśli będę uległa mężowi, to Bóg dotrzyma wobec mnie swojej obietnicy i sprawi, że będę bezpieczna w moim małżeństwie. Nie, ja nie wierzę. Ja muszę sama walczyć. Bo jeśli nie będę walczyła, to nie będzie mi dobrze. Jeśli nie postawię na swoim, to nie będzie, to moje potrzeby nie będą zaspokojone. Więc mamy walkę w małżeństwie. Mamy napięcie i tarcie. Przeciąganie w swoją stronę. Mamy brak zaufania, jeśli mówimy o chrześcijańskim małżeństwie, jeśli mówimy o wierzącej kobiecie, brak zaufania tej obietnicy. Że będziesz bezpieczna w swoim małżeństwie. Piotr odpowiada, Bogu można ufać. I kobiety, które zaufają Bogu w tej zasadzie uległości, to chociaż brzmi to zatrważająco, jak widzimy w wersecie 6, to jednak mogą być pewne, że Bóg wyjdzie naprzeciw ich potrzebom. I o tym, że Bogu można ufać, Piotr pisze od początku swojego listu, zaufaj Bogu, a On pójdzie przed tobą przez całe twoje życie. Niezależnie w jakiej znaleźlibyśmy się sytuacji, czy to byłaby niesprawiedliwa władza w kraju albo lokalna, która deptałaby nasze prawa, czy byłby to krzywdzący pracodawca, faworyzujący, jednym dający mniej, tobie dający więcej pracy, innych awansujących, ciebie nie? Czy byłby to trudny mąż? Piotr zapewnia nas, że Bóg nas uratuje. Że Jemu można ufać. że Jemu naprawdę można ufać. Wbrew temu, co mówi świat, a co świat miałby innego mówić, skoro Boga nie zna. Naszemu Bogu naprawdę można zaufać. Co więcej, jeśli powierzysz swój los w ręce Boga, jeśli pójdziesz tą drogą uległości, to pokażesz, że prowadzisz życie, które wzorowane jest na przykładzie Pana Jezusa, który był uległy wobec swojego Ojca, chociaż jest odwiecznym Bogiem. To przyszedł i wypełnił wolę swojego Ojca aż do końca, aż do haniebnej śmierci na krzyżu. I na koniec naszego fragmentu Piotr ma kilka słów dla mężów. Popatrzmy na werset 7. Podobnie wy, mężowie, żyjcie razem, w domyśle z żonami, zgodnie z poznaniem. Traktujcie je z wyrozumiałością, ponieważ jako kobiety są słabsze. Okazujcie im szacunek jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby nic nie powstrzymywało waszych modlitw. To słowo poznanie na samym początku 7 wersetu używane jest w całej Biblii, w Starym Nowym Testamencie, w odniesieniu do pożycia seksualnego. Nie chodzi o poznanie intelektualne, nie chodzi o to, że powiemy, no poznaliśmy się na jakiejś imprezie. Mąż zna żonę. Adam poznał Ewę i urodziły im się dzieci. W ten sposób poznał. I Piotr bardzo wyraźnie chce, żeby mężowie przeżywali ten aspekt związku jednego ciała z intymną troską i opieką. W następnym zdaniu tego 7 wersetu podaje powód swojej troski. Kobieta fizycznie jest słabsza. Dosłownie Piotr używa tutaj takiego zwrotu, że jest słabszym naczyniem. I nie jest to żaden szowinizm. To jest po prostu Boży porządek stworzenia. Jakkolwiek, drogie Panie, jesteście dzielne, potraficie być silne i w pokoleniu moich rodziców był kult matki Polki, ponieważ wielu mężów było alkoholikami i cała rodzina i życie domu oparte było na ich barkach. To one dbały o zakupy, o remonty, o dzieci, o wszystko i były dzielne i były nieszczęśliwe. Były niesamowicie silne i jednocześnie wewnątrz skruszone, ponieważ chciały mieć obok siebie silnego mężczyznę, na którym będą się mogły oprzeć, a jednocześnie mężczyznę, który się będzie troszczył. Panowie, nasze żony zasługują na najwyższą i najgłębszą opiekę, troskę, miłość, cześć i szacunek, jak czytamy. Ale jednocześnie, czy można się dziwić, że żony są dziś tak zaniepokojone w tej dziedzinie życia, gdy zbyt wielu mężów jest zafiksowanych tylko i wyłącznie na swoich potrzebach i swoich pragnieniach. Zbyt wielu ma za nic piękno i świętość więzi małżeńskiej. Zbyt wielu wnosi do małżeńskiego łoża pogląd na seks zapożyczony ze świata pornografii. Pogląd niewłaściwy i niszczący. Więc Piotr koryguje to podejście, to wypaczenie mężów i mówi w podejściu do żon: okażcie im szacunek. Werset 7. I do tego wezwania podaje nam dwie motywacje. Pierwsza jest w sumie smutna. Smutne jest to, że Piotr w ogóle musi przypominać swoim pierwotnym adresatom, mężczyznom, którzy słyszeli odczytywany pierwszy list, że ich wierzące żony są tak samo jak oni, odbiorcami Bożej zbawczej łaski. Że wspólnie, mężczyźni z kobietami, mężowie z żonami, jesteśmy Bożym Kościołem, który czeka na powrót naszego Pana i Zbawcę. To jest motywacja bardzo mocna, a jednocześnie smutna. Jakżeż można o tym zapomnieć? Druga motywacja zapisana jest na samym końcu 7 wersetu. Aby nic nie powstrzymywało waszych modlitw. I tu jest pytanie, kto kryje się za słowem waszych? Ponieważ różnie można to rozumieć. Wydaje się jednak, że jest to założenie wspólnej modlitwy wierzących współmałżonków, a nie waszych modlitw jako modlitw mężów. Że Piotr tutaj nie mówi wy mężowie, gdy się modlicie, tylko mówi wy, gdy mąż z żoną się modlicie. A wspólna modlitwa z żoną jest dla mężów jedną z najtrudniejszych praktyk do utrzymania i do kultywowania. Z jakiegoś powodu wielu wierzącym facetom trudno jest regularnie przychodzić w modlitwie do Boga w towarzystwie swoich żon i nie mówię o modlitwie przy posiłku. A co dopiero, gdy mąż nie traktuje żony z delikatnością i szacunkiem, a mieliby wspólnie się modlić? Czy miałaby to być modlitwa hipokryzji? Źle traktuje swoją żonę, ale przychodzą w modlitwie i Boże, dziękuję Ci za moją żonę, którą źle traktuje. I Piotr mówi, jego modlitwy są i będą utrudnione i powstrzymane. I kończąc, w naszym dzisiejszym fragmencie widzimy jedną główną zasadę, jak w całym tryptyku. Zasadę uległości. Jako wierzący ludzie jesteśmy wezwani do uległości. I to nie dlatego, że jesteśmy słabi, bo nie jesteśmy. To jest właśnie siła charakteru, że potrafisz być uległy. Że chociaż racja jest po twojej stronie, wobec władzy, wobec szefa w pracy, wobec męża, a jednak wybierasz podejście Pana Jezusa i jestem uległy. Widzimy też w tym fragmencie taką podwójną optykę Piotra, nie wiem jak to inaczej nazwać, gdy mówi, drogie Panie, dbajcie o swoje piękno. Dbajcie o swoje piękno. I jak super, że w XXI wieku i w Polsce i w Gdańsku rzeczywiście można wybierać i przebierać i że można wyglądać ładnie, że można poprawiać niektóre elementy naszego wyglądu, ale Piotr mówi, nie pozwólcie, aby to dbanie skupiło się tylko na tym, co na zewnątrz. Lecz żebyście jeszcze bardziej skupiły się na waszym wnętrzu, na duchowym pięknie. I jeszcze raz wrócę do tego pytania i wyzwania. Jeśli są rzeczy, które chciałabyś kupić sobie, jeśli są rzeczy, które podobają ci się, z ubrań, z biżuterii, z kosmetyków, z innych rzeczy, które podnoszą, uzupełniają walor zewnętrzny, to czy jesteś w ogóle świadoma, czego, jakich ozdób potrzebuje twoja duchowa strona, twoja duchowa ty? Oczy widzą i pragną, podsycane reklamami i innymi środkami, ale Bóg mówi do twojego serca i pokazuje ci, że są rzeczy, których jeszcze nie masz, a one są w zasięgu twoich możliwości, żebyś mogła naprawdę być coraz piękniejsza w tej swojej niematerialnej sferze. Mamy też w tym fragmencie potrójną nagrodę dla kobiet za skupienie się właśnie na wnętrzu, bo Piotr mówi o możliwym nawróceniu niewierzącego męża. I wielu z nas, jeśli nie większość z nas, zna takie przykłady, gdzie właśnie ta bogobojna i wierna postawa żony została przez Boga użyta, żeby skruszyć serce męża. Czy jest to gwarant? Nie. Czy tak się dzieje? Absolutnie tak. Drugą nagrodą, jeśli można nazwać to nagrodą, to jest to, że dla Boga dbanie o wewnętrzne piękno jest czymś niezmiernie cennym. O wiele cenniejszym niż to, jak wyglądamy na zewnątrz. I wreszcie ta bardzo pomijana i odsuwana i traktowana właśnie z przekąsem i śmiechem, tym śmiechem Sary, obietnica Bożej opieki. Za to, gdy ufnie złożymy nasze życie w Jego ręce. Że On obiecał i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I również do tego jeszcze mamy wezwanie dla mężów, by prowadzili pobożne życie w swoich domach. Byśmy, panowie, prowadzili pobożne życie, traktując nasze żony z szacunkiem i czcią. I niech te słowa z jednej strony będą pocieszeniem i zachętą dla kobiet, które żyją w trudnych relacjach małżeńskich. Z drugiej strony niech będą jednak pewnym otrzeźwieniem dla niezamężnych jeszcze, by patrzyły na potencjalnych kandydatów na męża przez pryzmat tych wyraźnych Bożych zasad. Bo jeśli wyjdziesz za niego za mąż, to tego Bóg od ciebie oczekuje, ale nie musisz. Matka Augustyna musiała, nie miała wyjścia, rodzice ją zeswatali. A i tak była wierna. I Bóg pobłogosławił. Więc na spotkaniach przedmałżeńskich za każdym razem mówimy młodym ludziom, właściwie dziewczynie narzeczonej, czy jesteś gotowa właśnie poddać się prowadzeniu twojego przyszłego męża? Czy jesteś gotowa, czy on jest takim mężczyzną, któremu ty chcesz być uległa? Czy znasz go z tej strony, że jest poważny, odpowiedzialny, troskliwy? Nie jest wyrośniętym chłopcem, któremu akurat w tym momencie zamarzyła się dziewczyna, a żyje dla swoich przyjemności, a takich jest coraz więcej. Tacy mają po 30 parę lat i ciągle są jak chłopcy, którzy zamienili klocki Lego właśnie na dziewczynę, na samochód, na inne rzeczy, a ciągle żyją tylko tak, żeby im było dobrze. Bo drogie dziewczyny, jeśli wyjdziecie za mąż, to Bóg tego od was oczekuje. Ale też daje obietnice, daje nagrody, ale też miejmy świadomość, że ten tryptyk nie wyczerpuje całej treści związanych z relacjami damsko-męskimi. Co więcej, akurat tutaj skupia się przede wszystkim na kobietach, ponieważ to one były tymi cierpiącymi krzywdę. I zwraca się do nich, żeby je podbudować z tą optyką nakierowaną na Pana Jezusa. Powstańmy proszę do modlitwy.